En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Dzisiaj w naszym radio Set Contra gościmy Mateusza Kowalskiego, który jest śpiewakiem, skrzypkiem, akordeonistą, gra polską muzykę tradycyjną, jest uczniem Jana Gacy, liderem kapeli Kowalskiego, także współtworzy inne kapele, m.in. Macieja Filipczuka, Tęgie Chłopy czy kampanię Adama Struga. Chciałam tutaj nawiązać na początku do słów, które często powtarza Andrzej Binkowski, który zajmuje się badaniem właśnie polskiej muzyki tradycyjnej różnych regionów w Polsce. On bardzo często mówi o ostatnich wiejskich muzykantach, czyli o pokoleniu właśnie Jana Gacy, który uczył się grać na skrzypcach. I zastanawiam się, na ile ty uważasz się za takiego wiejskiego muzykanta, czy pan Andrzej Binkowski ma rację mówiąc o ostatnich, czy jednak nasze pokolenie, czy właśnie osób w twoim wieku jednak też stanowi jeszcze tą tradycję?
No, ciężko powiedzieć, żebym uważał się za wiejskiego muzykanta, bo jestem z miasta i mieszkam w mieście, więc raczej miejskiego muzykanta jak już. Zdecydowanie jest prawda w słowach Andrzeja, który mówi o ostatnich wiejskich muzykantach i o rzeczywiście przemijają jakieś czasy tej muzyki. Ona swoją świetność miała już trochę temu, ale teraz następuje taki trochę powrót. Ta muzyka jakby była trochę schowana i teraz dzieje się tak, że coraz więcej ludzi właśnie w młodym wieku się za nią bierze i zaczyna uczyć się od tych, którzy jeszcze zostali, więc ja jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o tę muzykę, bo mamy to szczęście, że jeszcze możemy spotkać tych ludzi, którzy znają ją w oryginale.
Tak dla zapoznania się naszych słuchaczy z tą muzyką, to zaprezentuję może mazurkę w twoim wykonaniu.
Proszę.
Czy możesz coś powiedzieć krótko na temat w ogóle, czym są mazurki, skąd one się wzięły i czym się charakteryzują, takie jak ty grasz?
Muzyka mazurkowa, ta, którą ja gram, pochodzi z Radomszczyzny. Uczyłem się grać głównie u Jana Gacy, który już niestety nie żyje, ale mieszkał w Przystałowicach Małych koło Rusinowa w Radomskiem. I cóż, co to za muzyka? To jest taka muzyka, która towarzyszyła tam ludziom przez lata, przez całe ich życie, od narodzin do śmierci. i bawili się przy niej, pracowali, odpoczywali.
No właśnie tutaj dla przykładu zaprezentujemy Państwu jeszcze mazurka w wykonaniu pani Marii Siwiec, która śpiewa. I mam wielką przyjemność być w domu pani Marii Siwiec z Gałek z okolic Rusinowa i chciałam porozmawiać na temat mazurków, bo pani Maria jest śpiewaczką i mazurki są bardzo ważne w pani życiu, prawda? Znaczy bardzo często pani śpiewa?
Ano praktycznie to śpiewam od małego dziecka, no ale to takie nie były wszystkie te mazurki od razu, bo to się też człowiek uczył, nie? Bo mazurek, powiem, że nie jest to łatwe takie do wyśpiewania i nie każdy nawet we wsi ich wyśpiewał wszystkie te mazurki, bo może sobie wybrać jakiś najłatwiejszy, nie? No ale i oto tak pomalu, no najpierw uczyłam się za gęsiamy, za krowami, a to się sło z pola się śpiewało. No i na weselach, byłam 3 razy za druhnę starszą, nawet 1 raz to Piotr Gaca, 1 raz byłam za starszą druhnę. U siostry cioteczny to Piotr Gaca grali. No i tak pomału.
A jak to jest, na czym polega ta sztuka? Ponieważ jak się śpiewała mazurka, to te słowa się układa na bieżąco, często w kontekście danej sytuacji, tak?
No to jest tak. Coś takie jest, że człowiek spojrzy na przykład i nagle przychodzi coś człowiekowi do głowy, że sobie ułoży taką zwrotkę albo o pracy, albo o miłości. No za młodu to naprawdę, na co nie spojrzałam, to sama sobie układałam piosenki do, na przykład jak śpiewałam kostołu, no oczepiny były dawniej, nie, na weselu. No to trzeba było tej młodej też zaśpiewać, obśpiewać to jej życie, no to koleżeństwo, jak człowiek był koleżanką, no to też się układało samemu, no. Wiem pani, że nawet do końca nie wiem, czy o te melodie tak samo trochę nie, ich tak nie upiększył mi też te melodie same mazurkowe, też mi trochę tak.
No właśnie, bo to śpiewając też tak. Się
pewne nawet jak byłam dodatki. Ostatnio w Niemczech, no z Januszem Prusinowskim i tak sobie rano wstałam, to taką melodię i no sama tam se nagrałam na komórkę, ale nie słyszę, żeby kto grał tę melodię mazurkową.
Taka osoba jak pani, która śpiewa, to może dużo dodać od siebie do takiego mazurka.
Tak.
I na jakiej zasadzie to jest? Znaczy, to nie jest kwestia wyuczenia, tylko...
To nie jest. Po prostu ja sama z siebie takie mam coś, że jak se te melodie śpiewam to jak tak ją upiększę, nie? Takie jak muzykanty sobie dodają tam jakieś ozdobniki, no to i ja tak samo w tych melodiach takich mazurkowych. No to no mówię, no wszyscy mają do czegoś talent.
A myśli pani, że człowiek mógłby się tego nauczyć? Tak, ktoś tam przyjdzie z miasta, no, że tak od zera i...
Znaczy się tak, no przecież już tutaj niektóre dziewczyny fajnie śpiewają, no ale to jeszcze trochę muszą popracować nad tym. Śpiewają, no tak mi się wydaje, więcej prosto, nie? No i wcale się nie dziwię, że tak, bo to trzeba się urodzić i trzeba te, no jak człowiek tyle lat słuchał i wsłuchany i w tym żyje, no to nie jest to, co ktoś przyjedzie i usłyszy raz i zaraz to wszystko wyśpiewa, ale mi się wydaje, że no, dadzą radę.
Czy zaśpiewałaby pani dla nas mazurka?
No to muzę takiego pierwszego śpiewałam, zagęsiamy, nie? O, idą gąski drogą, oj, białe i siodłate, a kochają mnie chłopcy. Oj, biedne i bogate, a kochają mnie chłopcy. Oj, biedne i bogate. A jak zym pasła bydło, oj, widziałam strasydło, a corne łocy miało, a na mnie się patrzało, a corne łocy miało, a na mnie się patrzało. Do domu mojego w Cunecki, a i bawą porosie ją na głowach wionecki, a i bawą porosie ją na głowach wionecki. No to żeby one już jak z pola się idzie, żeby to, jak to młode dziewczyny, nie, to że to wianka jest, te wianki miały. Jak nu porosie ją to se łopczą śnimy, ale jak słoneczko zajdzie do domu, pójdziemy. Gołca nie paśliku, nie wsianie, ale jednak ołcunecka niesie im śniadanie.
No, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo mi się podobają te mazurki.
Tak? No to się cieszę. Ja też mówię, że to jest najładniejsze są, bo
tak,
powiem pani, pieśń to każdy zaśpiewał, nie? No bo no taką pieśń tam będą śpiewać, no to jest, ale te mazurki takie, każdy ma taki swój urok, te mazurki. I powiem pani, że jak to ich rozumie, to te melodie nawet same takie to, a jedno jest takie smutne, o smutnej miłości, jedno jest takie balna tam jako ballada, no to trzeba to rozumieć, tego mazurka, te melodie znaczy się, nie?
Nie wystarczy ją poznać, tą melodię, tylko trzeba jeszcze coś tak, wiedzieć.
Czuć do niej. Tak. Ja powiem pani tam takie, jak zagrałem, no to jest takie więcej do tańca, nie? Ale jak taką zagrą muzykan, o, to mnie to, ja bym do nieba frunęła. Tak by to, lubię te melodie, lubię te pieśni, lubię to, no. Takie drugie moje życie, no. Dzieci nie rozsiedarły, bo mamo, ale ja tak jakoś byłam za tymi śpiewamy, no. I do dzisiaj lubię to.
Ma pan to bardzo ładnie, bardzo mi się podobają. To dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Czy mógłbyś właśnie przedstawić tą historię, ponieważ tym ludziom, którzy się wychowali w tych miejscach właśnie w Polsce, zawsze towarzyszyła ta muzyka i ona, te mazurki na przykład szczególnie, one się właśnie, tutaj widzimy na przykładzie takiego śpiewanego mazurka, one się wywodzą od śpiewu, tak? Czyli to jest właśnie pierwowzór, tak?
Tak, mazurki się zarówno gra, śpiewa, jak i tańczy i te co najmniej te trzy strefy są ściśle ze sobą związane w tej muzyce. Więc rzeczywiście wielu skrzypków, w tym też Jan Gaca, mówił, że wielu mazurków nauczył się od swojej matki, która była śpiewaczką. Chociaż pewnie nie da się tak, bo to jest jakby dylemat jajko czy kura, prawda? Bo na pewno wielu skrzypków uczyło się od śpiewu, ale też i odwrotnie. Czasem myślę, że mogło się zdarzyć tak, że skrzypek ułożył jakąś melodię, która miała właśnie tą, była jakby w całym charakterze swoim mazurkowa, dało się do niej zaśpiewać i w ten sposób powstawała nowa melodia do śpiewania, więc myślę, że to cały czas...
Czyli ta muzyka jakby właśnie uczestniczyła w życiu tych ludzi, tak? Czyli też się wiązała z pewnymi tradycjami...
Tak, tak. Ta muzyka była obecna jakby cały czas, bo to też trzeba pomyśleć sobie o takich czasach, w których nie bardzo była dostępna jakakolwiek inna muzyka. Czyli można rzeczywiście powiedzieć, nazwać tą muzykę plemienną, czy naturalną dla ludzi. Po prostu wyobraźmy sobie, że żyje jakaś społeczność na jakimś konkretnym obszarze i nie mają zbyt szerokich kontaktów ze światem zewnętrznym. Nie mają telewizora, ani radia, ani internetu. Czasem się zdarzy ktoś... Czasem oni też wyjadą na odpust na przykład, ale zdaje się, że dla takiego chłopa, powiedzmy 100 lat temu, to chyba nawet czytałem kiedyś taką informację, że tak statystycznie całe życie, powiedzmy, takiego chłopa na wsi zawierało się w promieniu tam 40 kilometrów czy 50, bo i dalej się nie potrzebował się ruszać. Więc ta muzyka po prostu była ich muzyką, którą oni tworzyli. Oni się najpierw uczyli od... Też naturalnie, jakby nie w sposób szkolny, czy po prostu uczyli się tak, jak dzieci uczą się mówić, to tak oni uczyli się tej muzyki od swoich rodziców, dziadków i wszystkich innych, a przy okazji cały czas ją rozwijali, bo muzyka ta charakteryzuje się też tym, że jest jakby żywa i aktualna cały czas, jakby w trakcie swojego trwania jej... Wręcz powiedziałbym, że jej charakter i może właśnie najważniejsze cechy wyrażają się w tym, że jest też muzyką momentu.
No właśnie, to co mnie zastanawia w tej muzyce, to między innymi właśnie ta chwila, to co się tworzy w tym konkretnym momencie, bo warto tutaj jeszcze dodać to jest muzyka, która nie podlega notacji, tak? Nie ma elementu notowania jej w nutach, czy w ogóle jakiegokolwiek zapisu. To
prawda, jest przekazywana ustnie.
I tutaj właśnie nawiązując jeszcze do tego nagrania i tej wypowiedzi pani Marysi Siwiec, chciałam zapytać o te ozdobniki, bo ona właśnie mówi, że to jest właśnie kwestia tej chwili, tak, że w danym momencie ozdabia daną melodię tak, a w danym momencie inaczej. Jak to, na czym to polega, jak ty to robisz, na przykład, gdy grasz?
Ja myślę, że można to troszeczkę porównać do tego, jak się mówi. I prawda, swoje myśli można wyrażać w różny sposób, ubrać je w takie albo takie zdanie, można użyć takich słów albo innych. I myślę, że dość bezpośrednie jest przełożenie na muzykę tego typu, która nie jest grana z partytury, tylko jakby jest podany temat, a reszta jest jakby kwestią, nie wiem, nastroju, czy właśnie chwili, czy potrzeby chwili, tego co jest teraz wymagane, na przykład od tancerzy, którym towarzyszy ta muzyka. Więc jeśli chodzi o ozdobnictwo, o improwizację w tej muzyce, bo rzeczywiście ona, jak się jej bliżej przysłucha, to okazuje się, że jest właściwie, oczywiście nie zawsze i nie wszyscy skrzypkowie tak grają, ale jest wiele takich nagrań, że jak się zada trudu, żeby trochę zrozumieć z tego, co tam jest grane, trochę z tego języka muzycznego, żeby zacząć rozumieć i rozróżniać na przykład, co jest gdzie, która jest część akurat mazurka grana, bo mazurek ma dwie części, pierwszą gra się dwa razy. Tak zazwyczaj tak jest, podstawowy schemat. Pierwszą gra się dwa razy, drugą cztery albo więcej, czasem 50 nawet. Więc jest to też kwestia własnego wyboru. Właśnie tak jak mówiłem, takie porównanie przyszło do głowy i myślę, że jest tutaj akuratne, że tak jak wyrazić swoje myśli można za pomocą wielu różnych słów i po prostu jedno zdanie, czyli jakby jedną myśl można wypowiedzieć właściwie nieskończonej ilości zdań, można to zawrzeć. Tak jest z muzyką graną nie z nut, tylko na bieżąco.
Tylko pytanie polega na tym, czy granie muzyki porównamy do pewnej wypowiedzi, do słów, których dobieramy, czy to właściwie jest już bardziej sfera jakiejś twórczości artystycznej, czyli by bardziej pasowało na przykład porównanie do poezji już konkretnie?
No tak, ale...
Czy jednak to traktujesz jako taką, tak bardziej rzemieślniczo, że to się po prostu odgrywa i nie...
No tak, ale to znowu można by się... Może nie będę się w wasze tutaj kompetencje filozoficzne wdawał, ale może należałoby zadać pytanie, czy jak mówimy, czy to jest rzemieślnictwo, czy to jest też własny wyraz i czy to też jest sztuka, coś powiedzieć. Więc no jakby te sfery myślę, że się bardzo przenikają i są takie, nie da się tego rozdzielić, więc z jednej strony tak, można to porównać do poezji, ale z drugiej strony też do zwykłej mowy, bo też znamy ludzi, którzy mówią pięknie, znamy ludzi, którzy mówią byle jak.
To porównanie muzyki i ozdobników do wykonywania językowego, czyli do wyrażania językowego swoich myśli jest wiele mówiące. Chodzi o to, że w języku też nie mamy możliwości sprawdzić, co wyrażamy, inaczej niż analizując to, jak wyrażamy. No nie mamy języka, który mówi o języku, który mówi o języku. Oczywiście próbujemy tak robić, próbujemy analizować nasze wypowiedzi w kategoriach logicznych czy semantycznych. W ten sposób pomagamy sobie wyrażać nasze myśli lepiej, ale i tak nie mamy takiej instancji, która patrzy z góry i porównuje nasze wypowiedzi do naszych myśli. I tak samo jest z muzyką. Jeżeli mamy jakiś pierwowzór, utwór muzyczny, wzorzec, mazurka powiedzmy, i mamy muzyka, który realnie gra go tu i teraz, to nie możemy porównać wykonania do wzorca w taki obiektywny czasem sposób. Ale z drugiej strony chyba byłoby przesadą powiedzieć, że mazurkiem jest to, co gra dany wykonawca mazurka, albo że myśl jest tym, co dany myślący wyraża w danym momencie w języku.
Oczywiście.
Jednak nie jest to samo, co wyraz, prawda? I to jest ta subtelność, której szukamy, bo w tej subtelności leży prawda naszych wypowiedzi i prawda wykonania muzycznego, prawda?
Mhm. Tak, zgadzam się. Myślę, że... No tak, rzeczywiście, bo to mi przychodzi z kolei, jakby przekładając na mój język, to myślę, że też właśnie ta muzyka mazurkowa jest też dla mnie fascynująca, bo z jednej strony jest w niej bardzo wiele swobody i po prostu jest bardzo szerokie spektrum środków i zabiegów, które można zastosować. Z drugiej strony jest to muzyka obwarowana bardzo konkretnymi zasadami. Znaczy, jak z jednej strony nie można obiektywnie ocenić, co jest świetnym wykonaniem, a co słabym. Z drugiej strony, właśnie, a z drugiej strony można. Po prostu są takie wyznaczniki, które świadczą o tym, że coś jest akceptowalne lub nie. I to jest poddawane też na bieżąco analizie i właśnie osądowi, na przykład przez tancerzy, bo ta muzyka zawsze... To taka dygresja, że dla mnie to, co jest bardzo charakterystyczne dla muzyki tradycyjnej, czy ludowej, czy jakby jej nie nazwać, to, że ona jest tak bardzo, powiedziałbym, funkcyjna. Ona zawsze czemuś służy, nie jest... Tak się używa czasem wyrażenia sztuka dla sztuki, że po prostu coś... Znaczy oczywiście na pewno bywało tak, że chłopiec pasący bydło też zagrał sobie, albo zaśpiewał, albo zagwizdał mazurka, ale pierwsza i najważniejsza funkcja była taka, że mazurek grany na skrzypcach towarzyszył tancerzom, a pieśni śpiewane na przykład towarzyszyły pracy, albo obrzędowi, czy to narodzin, czy to pogrzebu. No zawsze ta muzyka wiąże się z konkretnymi bardzo sytuacjami i jest do czegoś potrzebna.
No ale ta sytuacyjność nie pomoże muzykowi rozstrzygnąć, gdzie jest swobodny, a gdzie podlega ścisłemu rygorowi, prawda? Tego musi się nauczyć i zastanawiam się, gdzie leży ta granica. Bo jeżeli porównamy tę praktykę do muzyki bardziej skodyfikowanej, zapisywanej w nutach, no powiedzmy, jest muzyka barokowa i w niej były takie dwa pola do swobody improwizacji dla muzyka. Nie mogła ona być całkowita, ta swoboda, bo wiadomo, zasady kontrapunktu, przecież nie można było tego burzyć, ale wykonywanie basso continuo, czyli jakie dokładnie się dobierze akordy i tak dalej, to było w dużej mierze swobodne i ozdobniki. No i ta granica była jasno zdefiniowana i wiadomo było, gdzie można sobie na tę swobodę pozwolić. A jak to jest w wykonawstwie muzyki tradycyjnej, ludowej?
To właściwie to wszystko, co pan powiedział, bardzo mi pasuje do tej muzyki, której ja się uczyłem i którą znam od ludzi, których spotkałem i spotykam zresztą jeszcze. Dajmy na to na przykład muzyka mazurkowa musi być zagrana. To pierwsza, jak dla mnie pierwszy i taki chyba najważniejszy wyznacznik jest taki, że ta muzyka musi być taneczna. Musi być odpowiednia do tańczenia mazurka. Zresztą też ten taniec nazywa się też mazurek. Więc nie wiem, czy wchodzić akurat w szczegóły tego, jak to ma być, ale po prostu bardzo surowymi i rygorystycznymi sędziami są właśnie tancerze zawsze. I po nich widać i czuć, co się dzieje.
Ale jaka jest różnica? Jeżeli na przykład jest taka potańcówka, jest wiele kapel, to jednak da się powiedzieć, który skrzypek jest. Znaczy, no wiadomo, że jest jakieś stopniowanie, że ten bardziej nam się podoba, jak gra, a ten mniej. I też na czym to polega, czy to będzie tak, że po prostu odegranie melodii w rytmie czy pulsie tym konkretnym, który będzie służył tancerzom dobrze, który się będzie dobrze tańczył, czy to już wystarczy, czy jednak właśnie trzeba tego czegoś więcej, tego jakiegoś talentu, tego skrzypka, nie wiem.
Zdaje się, że gdyby to wystarczyło, moglibyśmy tańczyć do płyt, a jednak tego nie robimy. Bo tak jak mówiłem, ta muzyka jest jakby muzyką chwili i to jest bardzo ważne, że ona reaguje na bieżąco na to, co się dzieje.
Bo z drugiej strony jeszcze się zastanawiam nad takim przykładem. Myślę, że inspiracją były rozmowy dostępne u nas na stronie radia z profesorem Dawidem Gunkelem, który odwoływał się do przykładu robota czy komputera, który jest w stanie na bieżąco tworzyć muzykę, grać jazz, ale także komponować muzykę klasyczną. Po prostu mając pewien zasób tych wrażeń muzycznych różnych, właśnie jakoś tak jest zaprogramowane, że jest w stanie to sam odtwarzać. I zastanawiam się, czy jednak jeżeli chodzi o taką muzykę, czy w ogóle improwizację, czy no już konkretnie na przykładzie muzyki, polskiej muzyki tradycyjnej, czy to w ogóle jest możliwe, żeby komputer był na przykład w stanie zagrać? No bo pytanie w tym przypadku, czy jeżeli postawimy komputer na potańcówce, to czy on będzie, umiejąc jakoś odebrać tą informację zwrotną od tancerzy, no bo wiadomo, teraz komputery już są tak rozwinięte, że są w stanie nawet poznawać po twarzy emocje podobno, to czy właśnie, czy będzie mógł zastąpić tego skrzypka, czy jednak taki skrzypek ma coś takiego, daje od siebie, czego nie jesteśmy w stanie zapisać w żadnym schemacie takim jakoś oprogramowanie.
No ja chyba jednak skomentowałbym to takim hasłem jak próżny trud, bo Bo myślę, że nikt tak nie zrozumie człowieka jak człowiek po prostu. No to może taki truizm, ale... Ostatnio koleżanka mówiła mi, że widziała robota zaprogramowanego do grania na skrzypcach właśnie i wszystko miał tam. I spytałem jak? Powiedziała bez nadzieja.
Tak, kiedyś brałem udział w takim projekcie kognitywistycznym, który miał na celu zbadanie, co właściwie robią muzycy, kiedy grają ze sobą. Na przykład zespół jazzowy i tak dalej, kiedy się improwizuje wspólnie i wszystkiego tam się nie da przewidzieć. I wydaje się, że tam jest taki fenomen podzielanej uwagi, który jest bardzo, bardzo trudny do wyjaśnienia, bo to nie jest tak, że my widzimy czyjąś uwagę. Możemy widzieć czyjś wzrok skierowany lub jakieś specjalne nastawienie ciała i po tym rozpoznajemy, co kto w danym momencie przeżywa, ale jest to bardzo nieprecyzyjne. Tymczasem granie muzyki razem jest bardzo precyzyjne. Wobec tego nie pasuje to zupełnie. Wydaje się, że tam bardzo ważne są antycypacje, czyli tak naprawdę nie reagujemy na to, co widzimy u kogoś, na przykład współmuzyka, współgrającego, tylko na antycypację tego, co wiemy, że on za chwilę zrobi, jak zagra. A antycypacja wymaga głębokiego doświadczenia z ludźmi w ogóle. Znaczy my antycypujemy działanie człowieka, nie wiadomo jak się antycypacja tworzy. To jest bardzo tajemniczy proces, ale z całą pewnością nie wykonuje jej dobrze zaprogramowany robot, bo on w ogóle nie opiera się na antycypacji. Antycypacja nie jest daną wejściową w jego systemie. Dane wejściowe są inne. Tymi danymi są wzorce różne muzyczne, znajomość skal, no takie rozmaite algorytmy, które są mu zaimplementowane.
Tak, to wszystko się rzeczywiście zgadza, bo prawda jest taka, że ja też grając do tańca i nie tylko ja, po prostu obserwując też, jak to się robi na przykład u innych, ale powiem ze swojego doświadczenia, że po prostu niesamowicie jest ważna właśnie podzielna uwaga i taka uważność i czujność cały czas na to, co się dzieje. Trzeba chyba po prostu iluś, może i setek jakichś przegranych godzin do tańca, żeby wiedzieć na przykład, co w danym momencie zagrać, którego mazurka wybrać akurat, albo polka, albo walca, no co by to nie było. Wiedzieć, co zagrać, jak długo zagrać, jak głośno, jak z jaką dynamiką. Zresztą na przykład słyszy się takie zdania u skrzypków, wielokrotnie to słyszałem i też zauważyłem sam w swoim doświadczeniu, że na przykład ta uważność popłaca tym, że później po jakimś czasie, znając ludzi też, którzy tańczą, wie się na przykład, co zagrać akurat i który utwór spowoduje, że ktoś będzie... Jan Gaca miał takie zdanie, powiedział, że teraz ci zagram takiego, że jak go zagrasz takiemu jednemu tancerzowi, to on będzie klękał. I rzeczywiście on miał taką figurę w tańcu, że kręcąc się tak przyklękał na chwilę na jedno kolano i po prostu przy tym jednym mazurku to robił, bo tak go bardzo lubił i akurat mu pasowało do tego. Więc ja też muszę przyznać, że mam też na przykład jednego takiego gościa, który zawsze jak przyjeżdża po tańce, to ja dokładnie wiem, w którym momencie co zagrać, żeby on po prostu wpadł szybszy wir i żeby po prostu podkręcił na najwyższe obroty.
Potrafi pan manipulować muzyką, tym tancerzem.
No, myślę, że też dlatego często się tak o skrzypkach mówiło, że oni jednak mają tam jakieś...
czarodziejską moc.
Tak. I myślę, że to właśnie dokładnie jest to, że właśnie są skrzypowie, którzy wyjdą, zagrają nawet świetnie, poprawnie, bardzo ładnie, ale będzie to wszystko na takim poziomie takiej gorącej wody, ale... I bardzo przyjemny, ale są tacy, którzy spowodują, że ta woda po prostu zawrze i no jest to jakaś specjalna zdolność, której się uczy tak. Po pierwsze przez taką czujność i uważność, a po drugie z doświadczenia zwyczajnie.
Ja mam takie pytanie, bo mówiłeś, że muzyka towarzyszy człowiekowi. Czy granie mazurków możesz określić jako takie właśnie bardzo złożone wydarzenie całe? Muzyka może być wydarzeniem w takim kontekście. I właśnie czy nie boisz się, że zapis magnetofonowy na przykład, czy cyfrowy, może zabić taką muzykę jako wydarzenie, żywą muzykę, że to będzie teraz tylko odtwarzanie, że postawimy tego robota i
zdecydowanie jestem za tym, żeby tę muzykę grać w takim kontekście, jaki był sprawdzony przez lata i jest po prostu najpoprawniejszy, najlepszy do tej muzyki, czyli sytuacja taneczna. Ja traktuję nagrania tylko jako jakby pomocnicze materiały. Zdecydowanie nie zastępują mi one żywej sytuacji. To nawet nie jest, to jest jakiś ułamek, bardzo mała część. To jest sam zapis dźwiękowy, a to, co się dzieje na parkiecie to jest niesamowicie fascynująca sprawa w tej muzyce. Co się dzieje między kapelą a tancerzami? Co się dzieje w parze między tancerzami? Co się dzieje między dwoma parami tańczącymi obok siebie? Co się dzieje między całym parkietem naraz? Jakby wszystkie możliwe zależności są jakby jeszcze różnymi poziomami do rozpatrzenia i do... No właśnie myślę, że wtedy możemy mówić o świetnym muzykancie i o najlepszym skrzypku, gdy po prostu on wie, tak, gra tu na skrzypcach, patrzy przed siebie, ale przy okazji wie, że obok niego jest kolega z bębnem, obok jest ktoś na basach, wie, który się kiedy pomylił, w tym czasie obserwuje wszystkich tancerzy naraz, widzi, że tam jest ktoś pijany, a tam ktoś przyszedł z piwem, a tutaj się dzieje coś innego, jakby jest to muzyka, jak dla mnie jest to muzyka wzmożonej i takiej wręcz maksymalnej koncentracji tak naprawdę, więc ja się też nie zgadzam chyba z takimi hasłami, które mówią, że ta muzyka jest transowa i taka, bo rzeczywiście można się w niej zatracić, ale też w ogóle jej clue jest to, żeby być bardzo uważnym i wiedzieć, co się dzieje wokół nas.
W takiej złożoności chyba też tkwi niepowtarzalność tego wydarzenia, prawda?
Tak, tak. Tak, jest to zdecydowanie niepowtarzalne i unikalne zjawisko, szczególnie w czasach, kiedy trochę odchodzimy od takich form wspólnego przeżywania. Często mam wrażenie, że teraz sprowadza się to do takich raczej do jednostkowego przeżywania i dajmy na to teraz, jak tańczymy zazwyczaj, tak jak w kontekście na przykład muzyki elektronicznej, to co mnie przyciąga do muzyki tradycyjnej, a tak troszkę odstrasza od muzyki takiej nowoczesnej, to, że mam wrażenie, że tam wszyscy tańczą oddzielnie. Jakby każdy jest... I to nie bagatelizuje tego, można jakby na pewno bogactwo przeżyć, tutaj też jest ogromne, ale mnie muszę przyznać, najbardziej fascynuje to, co się dzieje w grupie i między ludźmi, więc...
No właśnie, bo tu chyba trzeba też zwrócić uwagę na dodatkowe takie aspekty tej muzyki w kontekście społecznym, tak jak na wsi dawniej na przykład, czy teraz też można już zaobserwować. Poza muzyką, tańcem i tak dalej, są też przyśpiewki na przykład, czyli każdy może też podejść do kapeli, coś zaśpiewać i jest pewna taka wymiana też, cały czas jest ta relacja, tak? I to też chyba tworzy taki...
Tak, to jest też przyśpiewki, bo tak jak mówiłem, na tę muzykę składa się raz, że jakby muzyka sama w sobie grana instrumentalnie, po drugie śpiew, po trzecie taniec, to są takie trzy bardzo ważne i nieodłączne elementy i przyśpiewki to jest też szalenie ciekawa materia, bo po pierwsze one się wiążą bezpośrednio z melodią, która jest grana, więc wygląda to tak, że albo wyglądało tak, że chociaż teraz też się to zdarza, chociaż nie tak wszyscy są bardzo skorzy do tego zawsze, ale że zazwyczaj wyglądało to tak, że podchodzi do orkiestry, do kapeli grającej ktoś, podnosi rękę, śpiewa właśnie tego mazurka, którego chciałby zatańczyć i wtedy muzykant ma go zagrać. To też nie łatwa sztuka zawsze, bo czasem się zdarzy taki, którego się nie zna i wtedy trzeba bardzo szybko się nauczyć. Więc, a poza tym, tak jak mówi Andrzej Bieńkowski, przyśpiewki były często takim też, bo one też, oprócz tego, że jest wiele takich krótkich fraz przyśpiewkowych, które są znane i powtarzane, bo też swoją drogą one dotykają bardzo takich uniwersalnych problemów i bolączek, to też przyśpiewki wymyślało się na bieżąco. Albo do orkiestry, albo można było zaśpiewać do dziewczyn, z którą się tańczyło, albo tak jak wspomina Andrzej Bieńkowski, można było nawet komuś pogrozić przyśpiewką, więc...
Jeśli można, chciałbym wrócić na moment do tego hasła, które wcześniej pani Joanna rzuciła. Coś więcej. coś więcej w muzyce, co wykracza poza po prostu odtworzenie, czy zastosowanie się do jakiejś tradycji, czy reguły. Za tym hasłem coś więcej tkwi oczywiście wielka tajemnica, ale podejdźmy do tego praktycznie. Uczy się pan u swojego mistrza, powiedzmy, pana Gacy, i coś jest takiego, co mu nie pasuje. Uważa, że to jest nieautentyczne. No dobrze zagrane, ale jakoś nie ma tego czegoś właśnie. I w jaki sposób on to sygnalizuje? Kiedy on to zauważa? Jak pracuje nad tym? I znów chciałbym użyć porównania z muzyką klasyczną. Kilka dni temu zmarł taki sławny dyrygent Nicolas Harnoncourt. I on był sławny z pewnego rygoryzmu. To znaczy surowo traktował swoje orkiestry. I bardzo, bardzo często, co już stało się przysłowiowe, używał tego słowa falsz. Ale nie dlatego, że orkiestra fałszuje. On nie grał z orkiestrami, które fałszują. Oczywiście to były znakomite orkiestry. Falsz w sensie nieautentycznie, nieodpowiednio do tego typu muzyki. To nie jest Mozart, powiedzmy. To nie jest Schubert. To jest jakoś pomylone. I teraz, korzystając z tej analogii, chciałbym usłyszeć coś z pana wspomnień na temat tego, jak pan się uczył.
To oczywiście jest tak, że każdy człowiek jakby inaczej reaguje w takich sytuacjach, ale Jan był akurat świetnym pedagogiem. Był takim bardzo spokojnym i cierpliwym nauczycielem. Cierpliwie powtarzał po 100 razy parę nut, żeby się ich dobrze nauczyć. Jak coś nie szło, to mówił na przykład: to jeszcze nie tak, kochanie, jest to. Zostaw skrzypce na chwilę, zapalimy papierosa, posiedzimy trochę i wtedy spróbujemy jeszcze raz. Znaczy to rzeczywiście było... No ja to bardzo miło wspominam, bo działo się to takim bardzo naturalnym trybem, zupełnie nie lekcyjnym. Tylko właśnie Jan na przykład, bo tam zdarzało się tak, że bywaliśmy nawet po kilka dni u niego, albo kilkanaście. Czasem Jan wstawał na przykład o 5 rano, grał na skrzypcach, włączał Radio Kielce, gdzie zawsze jest audycja o 5 z taką muzyką. I jakby naturalnie wychodziło tak, że się do niego jakoś tam dołączaliśmy. Czasem on zaproponował, że zagramy, czasem my go wyciągnęliśmy do tego. Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo różnymi trybami to przebiegało, ale zawsze wykazywało się wielką cierpliwością i...
Nie było za pomocą definiowania. To, a to no, jest to, źle, było, to było, bo jest A, a powinno być B.
To troszkę na przykład sytuacje? Jest takie wyrażenie w tamtych stronach, że mazurka trzeba wyłożyć. I czasem się mówi tak na przykład o harmonistach grających, że ten to pięknie wyłożył mazurka. Że jest pięknie jakby, no właśnie, nie wiem jak to inaczej określić, po prostu jest, trzeba go dobrze wyłożyć.
Właśnie, bo ja bym jeszcze tutaj właśnie się odniosła do tego, co mówiłeś na temat tych mazurków, tak żeby jeszcze sprecyzować. Czyli tak naprawdę mazurek, jeżeli weźmiemy tak najprościej, to są właśnie dwa razy pierwsza część i cztery albo... jak sam powiedzieć, 50 razy powtórzona druga część. Czyli tak naprawdę sam ten temat muzyczny, on jest bardzo krótki. To jest kilka minut. I jeżeli masz na przykład, powiedzmy, zagrać takiego mazurka, tutaj nam zagrałeś też dosyć skróconej wersji w porównaniu z tym, co czasami się gra na potańcówkach, czy na różnych właśnie takich występach. Czyli mamy, powiedzmy, 20 minut tej samej melodii, 15, 10, ale generalnie dużo powtórzeń jest. I jak można było tutaj usłyszeć na początku, kolejne powtórzenie różni się po prostu właśnie tymi ozdobnikami, czy różnymi takimi wariantami, które wymyślasz na bieżąco. Tak? I właśnie to, co mnie zastanawia, to właśnie na ile to jest... znaczy... Rozumiem, że nie można zagrać tego w ten sposób, że na przykład teraz przyjdzie klasyczny muzyk, który świetnie posługuje się skrzypcami, czyli ta melodia nie będzie stanowiła dla niego żadnego problemu i powiesz mu na przykład, że żeby zagrać tak jak w tym stylu kajockim, czy tak jak właśnie Jan Gaca uczył, to trzeba w tym miejscu, gdzie nie wiem, powiedzmy, jest ta nuta, zrobić dłużej, tutaj przesunąć palec i zrobić taki ozdobnik, a tutaj zrobić taki i taki. I że on nie stanie teraz i nie zagra tego. I tak konkretnie w tym duchu. I to, co mnie zastanawia, to jest właśnie to, na ile właśnie to można odnieść do takich rozróżnień, z którymi się spotykamy w języku. Że na przykład właśnie mogę się tu powołać na profesora Stróżewskiego, który pisze o tym w swojej książce Dialektyka twórczości. On tutaj dokładnie opisuje te różnice, jakie zachodzą między stwarzaniem, tworzeniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, odtwarzaniem i czy na przykład też mamy kwestię interpretacji i właśnie mi się daje, że do muzyki można odnieść. Po pierwsze kwestię odtwarzania, że znamy jakiegoś mazurka i na ile to jest odtworzenie, a na ile to jest właśnie potem interpretacja i właśnie i gdzie jest to coś, co powoduje, że taki skrzypek, który nie wie, gdzie wrzucać te ozdobniki i nie czuje danego regionu, powiedzmy, czy uczył się w innym regionie, że nie zagra tej muzyki, a gdzie jest to coś, co ty jako wychowanek tamtego regionu na przykład tym operujesz jakoś tak już naturalnie zupełnie. Gdzie jest to coś, co tworzy taką no właśnie tą warstwę artystyczną, wydaje mi się, tej muzyki.
Na pewno ciężko precyzyjnie powiedzieć, gdzie to jest. To jest w bardzo wielu miejscach, na bardzo wielu płaszczyznach, bo to jest zarówno odtwarzanie, tworzenie, wytwarzanie. Jakby to ma i aspekt taki czysto funkcjonalny, praktyczny i wręcz rzemieślniczy i też właśnie taki twórczy. Gdzie to jest? Ciężko powiedzieć pewnie w paru słowach. Na pewno byłoby szalenie trudnym wziąć nawet najlepszego muzyka na świecie i mu w godzinę opowiedzieć, na czym to polega, bo myślę, że się po prostu nie da. Jest po prostu właśnie, tak jak mówiłem, tyle warstw i tyle poziomów ma ta muzyka, że nie da się ich tak skondensować, bo taki ktoś musiałby na przykład... No właśnie, ja często, jak jestem w sytuacji, bo zdarza mi się być w takiej sytuacji, że uczę grać, na przykład na skrzypcach, to bardzo często polecam tym, którzy przychodzą, żeby oprócz tego, żeby chwycili instrument, żeby też poszli potańczyć, żeby nauczyli się śpiewać tego mazurka, to jest bardzo ważne wszystko. Więc gdzie to jest? Może to jest w zrozumieniu tych, znaczy jakby zapoznaniu się i nabraniu takiego oglądu na wszystkie te poziomy, na jakich występuje ta muzyka i zobaczeniu, jak, co ona ma robić w tańcu i co to znaczy, że jest taneczna, bo właśnie gdyby tak, podejrzewam, że gdyby tak tylko na słuchu bazować i na przykład właśnie tylko nagraniami się posiłkować, to pewnie ktoś mógłby to tak skomentować, że jest to właściwie, no ktoś by zapytał, co się dzieje w tej muzyce, prawie nic, mamy te parę taktów, one się zapętlają i koniec, jaki to ma sens? Otóż ma taki sens, że to wszystko jest zawarte w tańcu. I wtedy człowiek, który umie to zatańczyć, będzie miał dużo łatwiej w graniu. Więc najlepiej jest to grać, śpiewać i tańczyć. I wtedy się to rozumie. A przy okazji trzeba być też uważnym człowiekiem i po prostu wiedzieć coś, być cały czas czujnym na to, co się dzieje wokoło w takiej sytuacji.
Spotykałem wiele razy osoby, które reagowały nerwowo i z wielkim znudzeniem na słuchanie na przykład rag hinduskich, które się ciągną w nieskończoność i wydają się monotonne dla naszego zachodniego ucha, ale to jest tylko dlatego, że nie rozumiemy historii. Jest pewna narracja związana z tym tekstem, ona nie jest wykonywana, ale jest w głowach słuchaczy i kiedy muzyka nakłada się na tę narrację, tak jak tu nakłada się na taniec, nagle staje się całkowicie zrozumiała i te wszystkie powtórzenia i drobne wariacje stają się bardzo ważnymi epizodami w opowieści.
Dokładnie, bo okazuje się właśnie, że na przykład rozwiązania rytmiczne w ogrywaniu, właśnie jeżeli chodzi o wybieranie wariantów melodii, często właśnie polega to na tym, że na przykład właśnie zagra się to w innej jakby strukturze rytmicznej. Nawet te same dźwięki, tylko troszkę w którąś stronę przesunięte. Później się okazuje, że one są zrobione tak, te warianty, że one idealnie pasują do tego, co się dzieje w tańcu i co w tańcu jest ozdobnikiem też. Bo na przykład tupnięcie w pewnym momencie w tańcu okazuje się być, jakby współgrać z tym, że akcent w tańcu i akcent w tym ozdobniku przykłada dokładnie w tym samym miejscu.
Jest charakterystyczne dla filozofów, że zawsze chcieliby uzyskać odpowiedzi na takie pytanie, czy to jest stwarzanie, czy to jest odtwarzanie, czy to jest interpretacja, czy to jest wytwarzanie i tak dalej. Ale właściwie po co? To jest, zgodnie z pana odpowiedzią, można śmiało powiedzieć, że jest to wszystko.
Tak.
Tylko odpowiednio ułożone w strukturze utworu.
I co ciekawe też, to coś, czego szukamy, może się w tym przypadku znajdować również poza samą muzyką, tak? W tańcu i w tym całym
wręcz
otoczeniu.
Myślę, że nie wiem, czy nie przesadzę, ale wręcz można by powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na taką sytuację, czy to po tańcówki, czy no, powiedzmy, weźmy taki przykład sytuacji, w której ludzie się spotykają, żeby tańczyć w jakimś miejscu, to można by się chyba pokusić o stwierdzenie, że muzyka jest tam tylko dodatkiem. Znaczy, że jakby jest jakimś narzędziem, ale na pewno nie jest celem w samym sobie. Bo funkcje takiej są jakby ponad tym właśnie, albo poza tym. Raczej bym określił chyba, że są ponad tym niż poza.
Całe szczęście, że jest ten taniec, bo na samym początku powiedział pan, że muzyka ta jest związana z pewnym stylem życia, ale wiele elementów tego stylu życia już całkowicie odeszło, już należało do historii. Wobec tego mógłby powstać zarzut, że odtwarzanie tej muzyki ludowej jest właściwie sztucznym i kwietystycznym wybrykiem, że odtwarzamy muzykę z sytuacji społecznych, które już nie istnieją. Ale jest jeden pomost, taniec.
Nie, oczywiście. Ja myślę, że jak już powiedziałem, ta społeczna funkcja tej muzyki, właśnie ujawniająca się przy tańcu, jest ponadczasowa, myślę, że rzeczywiście zmienił się kontekst i to na przykład, że dawniej bardzo dużo śpiewano przy pracach i w polu, i w domu, przy takich powtarzalnych pracach, czy skubanie pierza, czy przędzenie, to rzeczywiście stwarzało świetne pole do tego, żeby śpiewać. Zresztą właśnie ciekawe, bo właśnie to też jest powtarzająca się, wykonuje się na przykład te same ruchy wielokrotnie i wtedy na przykład można by zrozumieć, czemu taka pieśń pochodzenia wiejskiego, często ona nie ma trzech części melodycznych, tylko ma jedną krótką frazę, która się powtarza 100 razy po prostu w różnych zwrotkach. I właśnie dla takiego człowieka może współczesnego, który nie ma w zwyczaju powtarzania jakiejś czynności bardzo wiele razy, bo już po prostu takich manualnych prac nie wykonuje. Może się to wydawać, może po prostu właśnie ta muzyka jest prosta, okej, to się akurat zgadzam, że jest prosta, ale można by stwierdzić, że jest prostacka po prostu, bo powtarza się jedną frazę i najprawdopodobniej nic więcej nie mogli wymyślić. Myślę, że mogli, tyle że po prostu to rzeczywiście bardzo dobrze odpowiadało temu, co robili i kontekstowi. Więc
dzisiejszy człowiek też wykonuje powtarzalne czynności, klikanie myszką na przykład, ale jeszcze żadna muzyka nie powstała ludowa do naszego klikania
chociaż
myszką.
Chociaż tak pomyślałem, że jeśli chodzi o właśnie takie dźwięki komputerowe, to może elektroniczna muzyka dość tutaj...
No właśnie, pewna rytmiczność, gdy rzeczy się powtarza, pewien rytm się wytwarza i ktoś może
tak,
natknąć
jeszcze chciałem dopowiedzieć co do tego, co... Bo rzeczywiście nasuwa się taka myśl, że może tej muzyki nie ma już co grać, bo jesteśmy w zupełnie innych czasach po prostu i to jest prawda, tylko że nie do końca, bo czasy nie są zupełnie inne. Są inne, ale może nie tak do końca, bo pozwolę sobie na taką jedną tylko krótką dygresję. Mój przyjaciel polecił mi zapoznać się z antologią poezji polskiej Borowskiego, zdaje się. I tam we wstępie przeczytałem, że ta antologia była ułożona tak, że można by wiersze poskładać jakby historycznie, albo wybrać po jednym wierszu każdego autora. Są bardzo różne sposoby. On zaś wybrał wiersze, te, które uznał, że będą potrafiły wzruszyć albo zainspirować człowieka zawsze. I myślę, że to tak samo jest z tą muzyką, że po prostu ona od początku i do końca będzie dotykała cały czas życia, śmierci, miłości i myślę, że tutaj jakby mądrość obserwatora powinna polegać na tym, żeby po prostu zrozumieć, że czasem to, że tam śpiewamy o koniach, a koni teraz już nie widujemy na oczy, no to jest jakby, to są słowa tylko, ale okazuje się, że ta przyśpiewka, która jest o koniach, jest po prostu o chłopaku i dziewczynie i o miłości i... Jakby to są, moim zdaniem, ja dlatego też tą muzyką się zajmuję, bo po prostu nie miałbym ochoty marnować czasu na coś, co nie jest aktualne. Ja jestem przekonany po prostu o tym, że ta muzyka jest cały czas, może być cały czas tak samo aktualna, bo cały czas, myślę, że cały czas odpowiada na te same pytania, które sobie zawsze zadawaliśmy i będziemy zadawać, więc tu się nic nie zmienia.
Mnie interesuje też materialność tej muzyki, to znaczy jak dobrze lub źle znosi ona przenoszenie na inne sposoby emisji dźwięku, powiedzmy, czy można by powyobrazić sobie wykonywanie tej muzyki z skrzypcami elektrycznie modyfikowanymi albo za pomocą zupełnie innych instrumentów, które nie należały do dawnego instrumentarium.
Mhm. Jasne, myślę, że tak. I zresztą możemy spojrzeć na... spojrzeć po różnych miejscach świata, gdzie na przykład bardzo łatwo jest znaleźć muzykę, dajmy na to arabską, która jest grana już na keyboardach, a jednak jest po prostu na wskroś arabska nadal. I jakby jest w tej tradycji obiema nogami. Chociaż ja muszę przyznać, że rzeczywiście tak wydaje mi się, że jeżeli przez, dajmy na to, parę tysięcy lat ludzie funkcjonowali bez mikrofonów i bez nagłaśniania muzyki, to dalej możemy sobie poradzić. Znaczy, nie jestem przeciwnikiem, ale bardzo lubię muzykę akustyczną i jakby, która pochodzi z drewna. I o ile mogę, to akurat unikam elektroniki i mikrofonów i nagłośnienia. Ale tak, można by, oczywiście, że można by. Chociaż mi samemu, jeżeli chodzi o moje gusta, najbardziej podoba się ona rzeczywiście w takiej formie, w jakiej ja ją zastałem.
A czy właśnie tutaj też nie wchodzi aspekt pewnej ograniczoności niektórych instrumentów, bo skrzypce jednak
no tak,
jako instrument mają
ale
dużo
potencjału. To już można mówić o ograniczeniu, chociaż... Bo nastąpiła poważna zmiana, mianowicie ze skrzypiec na harmonię. Teraz to na wsiach zazwyczaj widujemy też to akordeony. Wcześniej były harmonie trzyrzędowe, trochę starszy instrument. I są takie opowieści właśnie u Andrzeja Bieńkowskiego, bardzo polecam, wydawnictwa muzyki odnalezionej, które mówią o tym, że niektórzy skrzypkowie, jak już weszła harmonia, przestawali grać. I oni byli po prostu trochę... W takim dobrym znaczeniu myślę, byli staroświeccy, bo rzeczywiście na przykład to, że już w akordeonie czy harmonii mamy ustalone wysokości dźwięków, po prostu naciskamy klawisz, on jest taki, a nie inny, to powoduje, że dużo mniej można, jakby dużo mniej plastyczny jest ten dźwięk. A skrzypce rzeczywiście są takim instrumentem, który bardzo jest, no chyba powiedziałbym plastyczny też i rzeczywiście... Można wykonaniem bardzo małego ruchu zmienić dźwięk dość diametralnie, więc... I to jest też fascynujące posłuchać, że na skrzypcach każdy gra inaczej po prostu. Każdy brzmi inaczej i myślę, że mając nawet jedne skrzypce, mógłbym... Nie wiem, wydaje mi się, że mógłbym rozpoznać zamkniętymi oczami tam kilku skrzypków takich, których znam, wiem jak grają, to po pierwszych dźwiękach od razu będę wiedział, kto to jest, bo rzeczywiście to jest taki instrument, tak...
Czyli tak naprawdę, jeżeli weźmiemy instrument, który nie będzie miał takiej plastyczności, jak mówisz, to wtedy możemy utracić to coś, o którym rozmawialiśmy wcześniej w kontekście właśnie tych ozdobników.
Na pewno tracimy z palety wiele możliwości, ale z drugiej strony pojawiają się nowe, więc to też oczywiście, tak jak na większość pytań, nie da się odpowiedzieć, że jest tak lub tak, po prostu...
Ludzie są bardzo kreatywni, nawet instrumenty, które są wysoce... zestandaryzowane, powiedzmy, organy kościelne, które mają swoje rejestry dokładnie przemyślane w konstrukcji i tak dalej. Również one przecież pozwalają na wielce indywidualny styl i organiści są rozpoznawalni. Mhm. Można mówić o indywidualnym stylu, prawda?
Tak, no na pewno można by powiedzieć, że czasem lepiej, po prostu jak się trafi ktoś, kto się zna, to czasem lepiej mazurka zagra ktoś na gitarze niż ktoś, kto nie wie, na czym to polega i zagra na skrzypcach, więc to jest tak, że...
A czyli na przykład da się zagrać mazurka na fortepianie, powiedzmy.
Znaczy,
albo nie
na
mówię
harfie.
Myślę, że tak. Dwa razy tak.
Tak podsumowując naszą rozmowę, wydaje mi się, że omówiliśmy ten temat, tego coś więcej, co właśnie mnie zainspirowało do jej przeprowadzenia. Wydaje mi się, że tu chyba też jest kwestia indywidualna, jakiejś wrażliwości danego twórcy i tego tancerza i w ogóle ludzi, którzy przeżywają świat tak, a nie inaczej. I sumując te rzeczy, które mówiliśmy, to chyba będzie właśnie to. Ale żeby państwo mogli się sami o tym przekonać, polecam bardzo gorąco pójście na taką potańcówkę, o jakich tutaj rozmawialiśmy i w ogóle zapoznanie się z tą muzyką na żywo, konkretnie w tej konkretnej sytuacji, tym wydarzeniu muzycznym. Polecam państwu zapoznanie się na przykład z ambasadą muzyki tradycyjnej, która mieści się w Warszawie, w Jazdowie, w jednym z fińskich domków, gdzie mogą państwo właśnie uczestniczyć w takiej potańcówce, w której także gra Mateusz. teraz jest post, ale chyba macie jakieś plany na zaraz po świętach.
Co do ambasady, jeszcze nie wiem, kiedy będzie najbliższy potent, jednak zaraz po poście chyba. Proszę sobie jeszcze sprawdzić, drodzy Państwo, ale zdaje mi się, że 17 kwietnia rozpoczyna się festiwal Wszystkie Mazurki Świata, który jest ze wszechmiar wart uwagi.
O, tak właśnie, polecamy Wszystkie Mazurki Świata. To jest najlepszy przegląd tego, co się dzieje w polskiej muzyce tradycyjnej. Właśnie w całej Polsce, nie tylko w Radomiu. I Noc Tańca, która kończy tą imprezę, jest najlepszą okazją do zapoznania się z tym, jak wygląda potańcówka i jak przeżywa się konkretnie taką sytuację muzyczną.
Tak, a jeszcze trzeba powiedzieć o warsztatach, które przez cały tydzień będą, można się nauczyć
także
śpiewać, tańczyć.
Mateusz będzie uczył.
Ja chyba akurat w tej edycji nie prowadzę nic, ale... Ale zapraszamy, bo rzeczywiście jest to...
Taniec, muzyka, śpiew, wszystko
tak,
naraz.
Jest to po prostu coś takiego, myślę, że każdy z nas też będący po prostu tu i w tym kraju powinien się z tym jakoś w jakikolwiek sposób zapoznać, żeby wiedzieć, żeby coś więcej wiedzieć o tym, co nas otacza, czy otaczało i też...
O polskiej kulturze w ogóle, z czego się wywodzi.
Tak, i... ale to, bo to tak może jakoś górnolotnie zabrzmieć, a mi chodzi o taki też zwykle jednostkowy wymiar, po prostu myślę, że interesujące jest wiedzieć, przy czym tańczyli, przy czym śpiewali, przy czym się zapoznali nasi dziadkowie na przykład, przy czym kochali i nienawidzili. No rzeczywiście to była, jako że była to muzyka, która towarzyszyła na co dzień ludziom i w każdym możliwym momencie, to myślę, że ona musiała odcisnąć bardzo mocny ślad na sposobie życia, na sposobie myślenia. Więc myślę, że taka wiedza bardzo, bardzo wszystkim poszerzy perspektywę.
No więc zapraszamy na Wszystkie Mazurki Świata, także facebookową stronę Ambasady Muzyki Tradycyjnej, gdzie są wszystkie informacje i jeszcze raz dziękuję bardzo za to, że przyszedłeś z nami porozmawiać, opowiedzieć nam o tym. Naszym gościem był Mateusz Kowalski, a rozmawiali profesor Robert Piłat, Martyna Neumann, Joanna Skórzak i... Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze może jednego mazurka na koniec.
Dobrze. Oczywiście.